Dzisiaj z nami na liturgii jest trzech diakonów z naszego rzeszowskiego seminarium. Witam was bardzo serdecznie. Oni uczestniczą w katechezach przeciwmałżeńskich. Zastanawiają się nie nad tym, czy w dobrą drogę wybrali, tak mi się wydaje, tylko zastanawiają się nad tym, co zrobić, żeby to doświadczenie towarzyszenia ludziom w sytuacji podejmowania decyzji było jak najsensowniejsze, jak najbardziej ubogacone doświadczeniem innych ludzi. Wszyscy, tak jak tu jesteśmy, od czasu do czasu przeżywamy kryzys. Przeżywamy? No przeżywamy. Kryzys wiary, kryzys relacji, kryzys miłości, kryzys w pracy, kryzys w życiu, w ogóle kryzys. Bo tak się wydarza, bo tak się dzieje, bo ktoś nam coś zrobił, bo my czegoś nie dopełniliśmy, nie zrobiliśmy. Po chińsku kryzys zapisywany jest dwoma znaczkami. Najpierw rysuje się słowo szansa, a później dorysowuje się kolejne słowo zagrożenie. Każdy kryzys w twoim i w moim życiu może być szansą i zagrożeniem. Wybór będzie należał do ciebie i do mnie. Dzisiejsza liturgia słowa będzie przeprowadzała każdego z nas, kto rozumie, że przechodzi w swoim życiu i będzie przechodził, albo przechodził, przechodzi, albo będzie przechodził w swoim życiu kryzys. I chce zadać sobie pytanie, co zrobić w takiej sytuacji. Pierwsze pytanie będzie mówiło o prawdzie, drugie o zdradzie, a trzecie będzie tobie i mi pokazywało, otwórz się na tych, których masz obok siebie.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym, żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzecie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Bardzo bogata jest ta dzisiejsza liturgia słowa, więc się jej tak przyjrzyjmy. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów Salomona Oczywiście nie napisane przez Salomona, jeśli już to jakieś wtręty Salomon tam może parę zrobił, ale zasadniczo jest to pseudonimia. Ktoś podpisał się, wiedząc, że inni będą czytali, jeśli będzie wiadomo, że to niby Salomon napisał. Powstała między X a VI wiekiem przed naszą erą, więc przez 400 lat przynajmniej była ta księga pisana i w takiej formie dotrwała do czasów współczesnych. Fragment, który usłyszeliśmy dzisiaj, to jest fragment, który nazywa się Poemat o mądrości. Ale zanim ten fragment, i tak ładnie brzmi, bo no kobiecie tak jest ładnie opisana tam, zanim ten fragment, warto znać kontekst, czyli to, co jest wcześniej. Wcześniej słyszymy mowę królowej do syna Lemuela, władcy arabskiego, która to matka upomina swojego syna, arabskiego władcę, co się rzadko zdarza, żeby to kobieta, mama upominała syna, a tym bardziej w tamtych czasach, i daje mu pewne przestrogi. Czego tyczą się przestrogi? Ona mówi, uważaj na dwie rzeczywistości w swoim życiu, będąc władcą. Na kobiety i na wino. Bo niejednego, który był przed tobą i cię sprawował władzę, te dwie rzeczywistości zgubiły. I dzisiaj słyszymy kontynuację tego, niewiastę dzielną, któż znajdzie. Niewiastą nie jest mowa o kobiecie, bo jest to poemat, który jest napisany od pierwszych liter każdego hebrajskiego alfabetu, taki akrostych. I nie o to w tym chodziło, tylko chodziło o poszukiwanie mądrości. Jeżeli w swoim życiu chcesz znaleźć mądrość, to będziesz jej szukał jak dobrej towarzyszki swojego życia. W ten sam sposób. A po czym będzie się charakteryzowała mądrość? Mądrość w życiu będzie charakteryzowała się odwagą, oddaniem, pracowistością, miłosierdziem względem ubogich i bojaźnią względem Pana. Tak doświadczysz szczęścia. Księga Przysłów jest księgą bardzo mającą pragmatyczny charakter, która ma tobie i mi podpowiedzieć, co zrobić, żeby w swoim życiu szczęście odnaleźć, a nie żeby znaleźć sensowną kobietę, towarzyszkę życia. To o czymś innym jest mowa, o mądrości. Raz po jednych katechezach przeciwmałżeńskich dzwoni ksiądz. Co ksiądz sobie wyobraża? Prowadzić takie katechezy? Właśnie tutaj rozstały się jedna para. Ona płacze, on nie płacze. Ja mówię, no to dobrze, no to trzeba się cieszyć. Co ksiądz sobie wyobraża? No nie wiem, ja się cieszę, że się rozstali, zanim się pobrali. To bardzo sensowna decyzja, bardzo mądra. No, inni ciągle trwają w błędzie i tam siedzą na tych katechezach. Przyjechała mama z córką, obie zapłakane, bo on ją zostawił i to już przed ślubem i w ogóle, i co ksiądz zrobił na tych katechezach. No to mamę odstawiliśmy na bok, żeby sobie popłakała. Wziąłem tę dziewczynę i tam, o co chodzi? Bo proszę księdza, ja będę starą panną. Słucham? Ja mam 21 lat i jak teraz się nie pobiorę, to będę starą panną. I teraz jakby warto to usłyszeć, bo to też trzeba zapytać, skąd takie przekonanie u niej. I ona nagle mówi coś takiego. Moja babcia pobrała się, jak miała 17 lat. Moja mama pobrała się, jak miała 19 lat, a ja mam 21. Moje koleżanki już mają narzeczonych, już się pobrały, a ja jeszcze nie. Proszę księdza, lepiej być młodą rozwódką, niż niezamężną. Zobaczcie, nam czasami w życiu brakuje mądrości. Mądrości, bo tak bardzo chcemy coś w swoim życiu. Szukamy męża, szukamy żony, szukamy szczęścia tak na za wszelką cenę, że gubimy wszystkie inne rzeczywistości. Miłość jest największą przestrzenią twojego i mojego życia, bo obejmuje wszystkie płaszczyzny. Ale zobacz, czy tam są odpowiednie proporcje. Miłość, nadzieja i wiara. Niektórzy mają tyle miłości w sobie, że nie ma tam wiary i nie ma tam nadziei. Są ludzie, którzy żyją taką nadzieją, że tam w ogóle nie potrafią kochać, ani nie zastanawiają się nad swoim doświadczeniem wiary. I są tacy wierzący, w których nie ma kompletnie nadziei i żadnej miłości. Może warto zastanowić się, i to pierwsze czytanie tobie i mi ma zadać pytanie, czy żyjesz w prawdzie, czyli szukasz odpowiednich proporcji między wiarą, nadzieją i miłością. Po co? Żeby odnaleźć mądrość. I może nie trzeba szukać mądrego księdza, tylko popytać ludzi, których żyją obok nas, których oceniamy jako mądrych. bo może mądrych ludzi naprawdę warto słuchać. I o tym jest Księga Przysłów. Słuchaj tych, którzy są obok ciebie, żeby doświadczyć szczęścia. Drugie czytanie z listu do Tesaloniczan. My ten list czytamy. Ja tylko przypomnę, Paweł zakłada list w Tesalonikach, na króciutko przyjeżdża, od razu wyjeżdża, bo Żydzi go nie lubią. Jak wyjeżdża Tymoteusz, którego tam zostawia, pisze list do Pawła i Paweł podczas swojej pierwszej podróży odpisuje na ten list. I to jest pierwszy list do Tesaloniczan, w którym Paweł boi się, że ponieważ chrześcijanie, którzy tam są nawróceni z pogaństwa, przez doświadczenie ucisku od swoich rodaków i Żydów mieszkających wkoło, mogą stracić wiarę. Więc on do nich pisze z taką bojaźnią i drżeniem, czy aby na pewno nie stracili wiary, bo przez doświadczenie, które przechodzą, może być to bardzo łatwe. I Tymoteusz, odpowiadając, mówi nie. I Paweł w dzisiejszym liście, przynajmniej tak kilka wątków naraz próbuję opowiedzieć, i Paweł w dzisiejszym liście mówi tak, bardzo się cieszę z tego, że nie straciliście zdolności do kochania i wiary w zmartwychwstanie. Ale pojawia się u chrześcijan jeden problem tam mieszkających. Boją się, co stało się z tymi, którzy umarli zanim Chrystus zmartwychwstał. Co się stało? Czy oni na pewno, my kochaliśmy ich jako ludzie i czy oni na pewno będą z nami po drugiej stronie? Bo może jednak nie. I Paweł dzisiaj mówi, nie jesteście ludźmi żyjącymi w ciemności, tylko w światłości. Zobacz, niezależnie od tego, w kogo, jak układasz swoje życie, jakim wielkim grzesznikiem, stojąc, siedząc tutaj jesteśmy. Jesteś dzieckiem światłości. Paweł ma odwagę to powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że w swoim życiu zabiegasz o czujność. Czujność to pewna otwartość na doświadczenie Boga. I w tym miejscu chcemy, żebyśmy się zastanowili, dlaczego czasami się dzieje tak, że zdradzamy. Zdradzamy samych siebie, drugiego człowieka, zdradzamy wartości, w których wierzymy. Dlaczego dzieje się tak, że ludzie szczęśliwi zdradzają? Nie jest tak, że ktoś jest w jakimś tam rozsypce życiowej i zdradza. Dlaczego tak się dzieje? Są takie trzy elementy, na które składa się w ogóle doświadczenie zdrady w życiu każdego z nas. Pierwszy element to jest ukradkowy związek. Drugi element to jest jakiś stopień wzajemnej więzi emocjonalnej. I trzeci element to jest alchemia. Taka alchemia, która tworzy się w twojej i w mojej głowie, która tobie i mi mówi, że możesz być jeszcze bardziej szczęśliwy. Jeszcze bardziej. To, co masz, to nic. Ale jeszcze bardziej. Wyczarujemy to dla ciebie. To doświadczenie zdrady, które w różny sposób ty i ja możemy przeżyć, sprawi, że będziesz jeszcze bardziej. Nie, że będziesz doskonalszy, bezgrzeszny, że to jest, co masz, jest złe. Tylko, że możesz żyć jeszcze lepiej. A ty tego nie wiesz. Ludzie, którzy się zdradzają, wcale nie są nałogowymi flirciarzami. To nie są często ludzie, którzy są jakoś pogubieni życiowo. Często wcale nie jest tak, że w doświadczeniu zdrady idzie o szukanie innej partnerki czy innego partnera. W większości przypadków, kiedy dotyka ciebie i mnie, dotknie w naszym życiu nas zdrada, idzie o szukanie innego siebie samego. Siebie, który potrafi zrobić rzeczy, które do tej pory myślał, że są niemożliwe i nierealne. Siebie, który nagle zobaczy, że może być uwrażliwiony na pewne przestrzenie, które do tej pory były w nim nieaktywne, w tobie i w moim życiu. Kiedy zdrada dotknie ciebie i mnie? Wtedy, kiedy przestaniemy być czujni na to, co jest piękne i wartościowe w twoim i w moim życiu. Ona sieknie każdego z nas, a tym bardziej sieknie tych z nas, którzy mają przekonanie, że zdrada nas nie dotknie. Myślicie, że zdrada mnie nie dotknie? Nie chciałbym. I nikt przy zdrowych zmysłach, wchodząc w doświadczenie więzi wzajemnej między sobą, z Panem Bogiem, w zabieganiu o wartości, nie chciałby, żeby zdrada nas dotknęła. Bo zdrada rozkroi nasze życie na pół i nigdy go nie posklejamy. I będziemy mieli ranę do końca naszych dni. Doświadczenie zdrady w twoim i w moim życiu może się okazać niesamowicie życiodajne, ale tylko wtedy, kiedy ty i ja sobie zdamy sprawę, że to od ciebie i ode mnie będzie zależało, co z tym wydarzeniem zrobimy. Bo może się zdarzyć tak, że nie zdradzając i nie wchodząc w to doświadczenie, już dzisiaj zaczniesz żyć na nowo z sobą samym, na nowo z tą kobietą, z tym mężczyzną, z którym dzielisz życie i na nowo z Panem Bogiem. Zrób to na nowo, w inny sposób. ożyw tą relację, bo jeśli ty tego nie zrobisz, to może pojawi się, na pewno się pojawi ktoś, kto zmieni twoje patrzenie, a jeśli się zmieni twoje patrzenie i nagle wyrwie cię z tego doświadczenia, zdrada dotknie ciebie i mnie. Dlatego bądź czujny. I o tym pisał święty Paweł. Bądź czujny, bo jesteś dzieckiem światłości. Dzieckiem, którego kocha Pan Bóg. Dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia w Kościele, o czym może być mowa, jak nie o pieniądzach? Tu nie jest mowa o talentach, gdzie, ale, że jesteśmy w Kościele zawsze mówi się o pieniądzach. Tu jest o pieniądzach. Pan Jezus mówi o pieniądzach. Jeden talent to 60 min. Jeden talent to podobno wartość 34,2 kg złota. Dzisiaj patrzyłem, wszedłem na mennicę, ile to kosztuje. Były dwie ceny za kilogram złota. 156 463 złote albo, w zależności, to jest duża różnica, 153 072 złote i 52 grosze. Dzisiaj tyle kosztuje, dzisiaj o godzinie 8, jak to sprawdzałem, za tyle można kupić kilogram złota. Pewnie niektórzy z was mogliby tam sobie poprzeliczać swój majątek na część całą albo kilka sztabek. Można sobie tam cały swój majątek ruchomy i nieruchomy przeliczyć. Pan Jezus dzisiaj mówi o pieniądzach. Po co? Po to, żeby tobie i mi pokazać, że życie jest bardzo pragmatyczne, kiedy chcesz myśleć, kiedy mówisz i doświadczasz w swoim życiu miłości. O czym tu dzisiaj słyszymy? Słyszymy dwie rzeczywistości. Pierwsze, Pana, który ludziom, którzy u Niego pracują, swoim sługom daje cały swój majątek. On go dzieli na 5, na 3 i na 1. Jeden dał 1, drugi na 3, drugi dał 5 talentów. Tyle, rozdał wszystko, wszystko co miał i wyjechał. Charakterystyka Pana, który daje, jest to, że daje zawsze wszystko. Ciekawe, my byśmy chcieli, żeby każdemu porówno. Nie porówno. I Pan Jezus to bardzo jasno pokazuje. Pan Bóg nikomu z nas nie daje porówno, bo dla ciebie to będzie dużo, a dla kogoś będzie mało. Każdemu daje właściwie to, co tobie i mi jest potrzebne. Daje pewną zdolność, o której za chwilę będzie mowa. Daje pewną możliwość popatrzenia na życie przez swoją własną perspektywę. Każdemu daje tyle, ile potrzebuje, ale zawsze daje wszystko. Daje wszystko, co ty i ja możemy ponieść. Wszystko też od siebie. I wyjeżdża. Ten ktoś, kto przyjmuje, może zrobić z tym, co chce. Jaka jest charakterystyka tych ludzi, którzy otrzymali 5, 3, 1? Ci, co dostali 5 i 3, pierwsze co robią, bawią się tym. Oddają to bankierom. Przecież oni to wszystko mogą stracić. I ten, który daje, wie o tym. Dostaliśmy swoje życie na własność. Możemy je stracić. Przecież Pan Bóg o tym wie. Możemy ze swoim życiem zrobić wszystko, co chcemy. Tak samo jak w miłości. Ze swoim związkiem, relacją możesz zrobić wszystko, co chcesz. Ale jak pewne rzeczy zrobisz, to zabijesz drugiego człowieka. I wiesz o tym. No ja też to wiem. Możemy powiedzieć drugiemu człowiekowi wszystko, co nam się żywnie podoba. Ale jak pewne rzeczy wypowiemy ludziom, którzy nas kochają, do końca życia nam nie wybaczą. No bo poniesiesz za to cenę. Więc rozumiesz życie. Więc pierwsza rzecz, zobacz, że dostajesz wszystko i że możesz zrobić wszystko, co chcesz. Ale Pan daje tym ludziom i ci ludzie na Niego odpowiadają, którzy mają w sobie pewną gotowość do tego, żeby to stracić. Dostajemy talenty na miarę gotowości do stracenia. Jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, że jesteś w stanie zaryzykować całe swoje życie i stracić wszystko, dostaniesz bardzo dużo. Mało dostaniesz. Na mediacjach zawsze się pytam, ile Pani jest w stanie zapłacić za mediację. Gdyby to można wymediować ocalenie waszego małżeństwa, ile Pani jest w stanie za to zapłacić? Kobiety najczęściej mówią wszystko. Pytam Pana. Pan ile jest w stanie zapłacić za takie mediacje, które wie, jeśli Pan będzie wiedział, to ocalą wasz związek. No to tak do 1000 zł. Ostatnio mnie Pani zaskoczyła, bo powiedziała, tak do 300 zł by dała. No to wiedziałem, że nie mamy nad czym pracować. Przecież mediacje tyle nie kosztują. W mediacjach można mieć albo wszystko, albo iść do domu. Nic ze swoim życiem nie zrobisz. Jeśli chcesz się w coś zaangażować, zaangażowanie zmieni twoje życie. I o tym jest dzisiejsza Ewangelia. Zaangażuj się, żeby zmienić swoje życie. Już ostatnia myśl, bo musimy lądować. Święty Augustyn bardzo pięknie opowiada o doświadczeniu dzisiejszej Ewangelii, bo on mówi, że złoto to jest to, co sprawia, że ty i ja kochamy. Tym jest złoto w dzisiejszej Ewangelii. Jeden dostaje, najłatwiej ma ten, który dostaje jeden talent. Prostą zdolność do kochania. Najtrudniej ma ten, co dostaje trzy talenty. Dlaczego? Dwa talenty. Dlatego, że dwie talenty, Augustyn mówi, to są dwie belki na krzyżu. Święty Augustyn porównuje doświadczenie dzisiejszej Ewangelii z Jezusem Chrystusem. I niektórzy z nas mają taką zdolność w miłości, że potrafią kochać bardziej. Ale jeśli ty i ja potrafimy kochać bardziej, to bardziej w życiu cię będzie bolało. Niektórzy dostają pięć zdolności do kochania talentów. Pięć ran święty Augustyn przyrównuje do pięciu ran Chrystusa. To są ci, którzy w swoich relacjach, w miłości, w wierze naprawdę umierają. Naprawdę konają w swoim życiu. Oni mają najtrudniej. I nagle się okazuje, że ci z nas, którzy dostali jeden talent, najprostszą rzecz, nie potrafią jej podchwycić, bo im się to nie podoba. I chcą więcej. Zastanów się, mówi święty Augustyn, czy aby na pewno chcesz więcej. Bo jeśli dostaniesz więcej, może się okazać, że tego nie udźwigniesz. A jak dostaniesz więcej i nagle poniesiesz stratę kogoś, kogo kochałeś, to, że ten człowiek odejdzie z tego świata, nie, że cię porzuci, zniknie, że będziesz cierpiała, będziesz cierpiał, będziemy cierpieli nad ludźmi, których pośród nas nie będzie i będziemy to nieśli w swoim życiu, jakie to jest doświadczenie bólu i umierania. A jeśli ludzie, których kochamy, nasze dzieci, nasze bliscy, bardzo ciężko chorują i nie będziemy w stanie im pomóc, czy to nie jest większe cierpienie im, mordęka dla każdego z nas, niż to, że ona, on nie jest taki, jakby nam się wymarzył. Zobacz, co dostałeś. Bo wcale nie kochamy tam, gdzie jest najprościej. Naprawdę kochamy tam, gdzie mamy do tego do zapłacenia wielką cenę. I dzisiejsza Ewangelia tobie i mi przypomina, płać. Płać wszystkim, co masz. Zaangażuj się, by doświadczyć w swoim życiu nie tylko miłości, ale też więzi z Bogiem, który robi wszystko. Oddaje za ciebie i za mnie życie. Żebyśmy tej miłości doświadczyli od Niego.